Mamy środę, minęła godzina 20. Jak co tydzień o tej porze witam Państwa serdecznie w studiu Radia Doksa i w programie Z rodziną mi do twarzy. Dziś temat ja i moi synowie. Nie dosłownie moi, ale moich gości w studiu Radia Doksa. Sylwia Hejsik-Brzana, witam Cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Franek Antek, dwóch na stanie. Ludmiła Wocial-Zawadzka, trzech chłopaków, jak trzech muszkieterów. Witam
Dobry
serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Sebastian Pec, witam Cię Sebastianie.
Dobry wieczór, po raz trzeci.
Mamy Michała i Pawła.
Tak.
Mamy Michała i Pawła i dr Tomasz Wirga, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, jest także naszym gościem. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Też się pan wkomponował, ojciec syna w końcu, jakby to nie było, prawda?
Tak.
Jest pan w temacie. Proszę państwa, no kilka tygodni temu tutaj spotykałam się z mamami samych córek. Był temat ja i moje córki, rozmawiałyśmy o tych relacjach między kobietami na różnych etapach życia. Dzisiaj mamy troszeczkę zróżnicowane rodzicielstwo. Jest i tato, są i mamy. I porozmawiamy o tym, jak wyglądają te relacje między rodzicami a synami. Krótko mówiąc o tym, jak to jest mieć syna. Na dzień dobry, wracamy do samego początku, jak to się mówi, do zarania dziejów, czyli wasz pierwszy kontakt, wasze pierwsze spojrzenie. Jak to wspominacie? Jak pamiętacie spotkanie, swoje pierwsze spotkanie z waszymi synami?
Moje spotkanie z synami, to zacznę od tego pierwszego, Michała, 15 lat temu. Niesamowite. Pamiętam, że zupełnie nie miałam świadomości, że w ogóle narodziny dziecka to tak piękny może być moment. I gdy trzymałam w ramionach swoje serduszko, to z jednej strony nie miałam oczywiście, bo to byłoby za bardzo w kwiatkach, jakbym powiedziała, że już byłam gotowa na to macierzyństwo. Czułam, że to jest część mnie, że dzidziuś jest moim serduszkiem. Jeszcze niebieskie oczy, to już widziałam, że taty oczy. To już było wiadomo, że to nasz dzidziuś. Natomiast trochę też takich obaw, czy sobie poradzę, jak to będzie z chłopakiem, bo przecież nie miałam żadnego wcześniej doświadczenia. Ale tak, to było niesamowite spotkanie z takim maluchem, który był tak pięknie zależny ode mnie. No nie wiem, czy mam opowiadać dalej, ale przez kolejne miesiące życia mojego syna okazało się, że na przykład nie potrafię robić jednej rzeczy, a mianowicie takiego: o, cześć mój mały syneczku, jaki ładniutki jesteś dzisiaj. Tego nie potrafiłam nigdy zrobić, ale znalazłam sobie swój sposób, a wyglądał on tak: o, cześć mój mały syneczku, bo jestem muzyczną mamą i zaczęłam po prostu w ten sposób porozumiewać się z moim malutkim synkiem, po prostu śpiewając te czułości, które miałam.
Ciekawe, co z tego wynikło, prawda? Jak to na niego gdzieś wpłynęło?
No to zaraz opowiem.
To o tym będziemy rozmawiali w dalszej części programu. Proszę państwa, na razie ten pierwszy kontakt, to pierwsze spojrzenie. Jak to wspominacie?
Ja zanim może opowiem o pierwszym spojrzeniu, to muszę opowiedzieć o tym, co sobie wkręciłam. Mianowicie mój mąż jest brunetem, ma ciemne oczy i taką ciemną karnację, więc przeczytałam gdzieś, że takie cechy ciemne to są cechy takie dominujące genetycznie i mówiłam sobie, że moje dziecko na pewno będzie ciemne. I to było jakoś takie, jak sobie go wyobrażałam, jak chodzimy do zoo, jak chodzimy na spacery, to widziałam koło siebie takiego pierwszego, takiego czarnego chłopczyka. A kiedy go zobaczyłam, to pomyślałam: Jezu, blondyn. To było takie w ogóle zdziwienie.
Ale nie pomyślałaś, nie moje?
I takie przerażenie. Nie no, że moje, to na pewno wiedziałam. Nawet jestem pewna, że mojego męża. Także to było takie pierwsze zdziwienie. Drugie, kiedy popatrzyłam sobie, pomyślałam: matko, no przecież on wygląda jak mój ojciec. Wygląda jak mój tata. Nawet czasami jak tak sobie patrzyłam, jak go karmiłam, to ja mówię: no nie, no karmię piersią ojca. Naprawdę. Miałam takie zabawne sytuacje w głowie, ale miałam takie poczucie, jak go, te pierwsze takie dotyki, to miałam takie poczucie, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało patetycznie, bo nie bywam, chociaż czasem mi się zdarza, ale w Dziadach jest taki moment, kiedy taki cytat, że przycisnąłem do łona wszystkie pokolenia, te przeszłe i te przyszłe. I miałam coś takiego, że trzymam w rękach czas. Czyli moją babcię, moich rodziców, wszystkie cechy przodków. I też miałam taką świadomość, że wszystko to, co się będzie działo dalej, nie wiem, w moim życiu, w mojej rodzinie, wtedy, kiedy już mnie nie będzie, to też trzymam to w rękach. to miałam takie poczucie, natomiast jeżeli chodzi...
Miałaś niesamowicie głębokie refleksje na tym pierwszym etapie macierzyństwa nietypowym.
No naprawdę. No ja nie mówię, że to w tym pierwszym dniu, takim w szpitalu, ale kiedy sobie tak próbuję przypomnieć, jakie mi pierwsze refleksje kojarzyły, to właśnie to. To oprócz, oczywiście, oprócz całej masy strachów, lęków, jakichś obaw, czy dam radę, jak sobie poradzę, jak to będzie wyglądało, miałam jakieś takie egzystencjalne, no nie wiem, jakieś mistyczne takie doświadczenie. Natomiast drugi, już nie spodziewałam się bruneta, ale dostałam w prezencie od losu właśnie bruneta i moje takie pierwsze było, Jezu, jaki on duży, bo on urodził się bardzo duży i to była taka pierwsza myśl, jeżeli chodzi o Franciszka, że on jest taki pięknie duży.
Ciekawa jestem, czy takie mistyczne doświadczenia są tylko udziałem mam, czy tobie, Sebastian, też coś takiego się przytrafiło i możesz wspominać ten moment jako cud?
To znaczy na pewno tak. Przede wszystkim ja powiem o tym pierwszym spotkaniu jeszcze zanim Michaś się urodził. 6.30, 28 stycznia 2011 roku, mam to zapisane. Moja żona miała iść na rezonans i mówię, wiesz co, zróbmy jeszcze ten test, no bo żeby na wszelki wypadek, żeby wykluczyć, żeby się nic nie działo. No i nagle okazuje się właśnie o tej 6.30, dowiadujemy się, że jednak będzie dziecko, nie ma testu, dzwonię, znaczy nie ma oczywiście rezonansu, dzwonię tutaj do tych pań wszystkich, prawda? I to jest w ogóle niesamowity moment w tym momencie, bo to po 5 latach małżeństwa, więc to naprawdę takie oczekiwanie i to niesamowita sprawa w ogóle. I potem już oczywiście w momencie, kiedy był poród, to pamiętam też, że przyjechałem, przywiozłem żonę, no i pani mówi, nie, wie pan co, to jeszcze bardzo dużo czasu, to jeszcze w ogóle, no trochę bez sensu, że pani sobie przyjechali. No więc ja zabrałem te wszystkie rzeczy, pojechałem do domu i w momencie, jak wszedłem do domu, telefon, że już rodzi, prawda, więc z powrotem z tym wszystkim, pamiętam, przerysowałem auto oczywiście pod szpitalem ginekologicznym, o takie wielkie donice, bo oczywiście źle tam wjechałem. No i sam moment już potem pamiętam, tak, ten poród troszkę jednak trwał, no ale wszystko skończyło się dobrze, to było ciąża z cukrzycą, więc tam wiadomo, różne takie obawy, jak to będzie, ale było wszystko w porządku i pamiętam, jak Michaś został położony na tym takim sprzęcie, który miał go zważyć i zmierzyć i złapał za te wszystkie kable. I tak trzymał to mocno, mocno trzymał. Nie wiedziałem w ogóle, co chodzi. Ja mu zrobiłem zdjęcie, ta pani mówi właśnie, oj, chyba jakiś elektryk będzie. Nie, nie wiem, na razie wygląda na to, że będzie strażakiem, nie elektrykiem. Ale to były właśnie takie dwa momenty.
Co czułeś?
Co czułem? Znaczy, to tak, w pierwszym rzędzie taką ulgę, że wszystko poszło dobrze, prawda? A takie chyba, myślę, każdy, kto ma. Dziecko jest zdrowe, mimo tych kłopotów, jest pięknie. A potem zobaczyłem reakcję mojej żony, no bo ja nie mogłem go tak wziąć na ręce, jak wy miałyście tę okazję zrobić. I zobaczyłem reakcję mojej żony, taki kontrast straszny między tym takim bólem, krzykiem w czasie rodzenia i nagle to wszystko odpłynęło. Moje kochanie, to jest niesamowite w ogóle wrażenie i potem to, co się ma cały czas, jak wiele od nas zależy, prawda? Jak my możemy właściwie wszystko zrobić, prawda? Jesteśmy wszystkim do tego dziecka. Wszystko możemy zrobić, wszystko możemy powiedzieć, wszystkiego nauczyć, wszystko możemy zrobić. To jest niesamowite w ogóle uczucie. Takie uczucie właśnie miałem na samym początku.
Panie doktorze, nie odbiorę panu tej przyjemności. Proszę się też pochwalić, jak to było.
Znaczy, ja nie miałem takich głębokich przemyśleń. Po prostu pierwszy raz, kiedy zobaczyłem swojego chłopca, tak sobie myślałem, ojej, jaki on malutki. I to była mieszanina strachu, odpowiedzialności, bo to jest tak, że kiedy pojawia się małe dziecko, to już nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie. To już się pojawia młody człowiek, który tak naprawdę będzie, znaczy, który, dla którego jesteśmy całym światem, ale i taka pojawia się takie pytanie, czy jak on, mając lat te 18 czy nawet 20, powie, tak, miałem dobrych rodziców, czy mam dobrych rodziców. No i to tak wszystko. No i to.
Tak słuchając tutaj was, zastanawiam się, bo tutaj już to, o czym Sylwia mówiła, pojawia się taki moment takiego naszego wyobrażenia naszych dzieci. I to, co i tutaj już świeżo narodzony Antek, który nie był czarnym, kędzierzawym chłopczykiem, pokazał, bo takie, ja to tak odebrałam jako coś takiego znaczącego, pokazał, co dzieci robią z naszymi wyobrażeniami o nich samych. Czy to jest, często się tak zdarza, panie doktorze, że jakby już na tym etapie tych największych maluchów, tych dzieci, które jeszcze w brzuchach są, mamy takie wyobrażenia o nich, że one potem, no jesteśmy mocno zdziwieni, że no, trochę nie tak miało być.
Ja powiem trochę tak, odpowiem trochę przewrotnie. My, żeby normalnie funkcjonować, musimy mieć coś takiego jak stabilny konstrukt tego świata, który nas otacza. Jeżeli jest coś takiego, świat jest nieprzewidywalny, my nie jesteśmy w stanie przewidywać, jak sobie poradzimy. Dlatego jest tak, że wierzymy, że w lecie będzie gorąco, w zimie będzie zimno i tak dalej. I teraz, z chwilą, kiedy spodziewałem się dziecka, to chcąc czy nie chcąc wyobrażamy sobie, jak to będzie, kiedy to dziecko będziemy mieli, dlatego że no, musimy sobie jakoś z tym poradzić. A będziemy chodzili na spacery, tu będzie tak, bo to nas przygotowuje do tego, jak rzeczywiście będzie. A jak to będzie? A co będzie, jak to w życiu? Całkowicie inaczej.
Oprócz tego pierwszego momentu, o którym mówiła Sylwia, czy rzeczywiście wasze dzieci dosyć szybko was czymś zaskoczyły, wasi synowie? Kiedy już tak jesteśmy w tym temacie wyobrażeń i potem tego, co rzeczywistość na te wyobrażenia odpowiada.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że moi synowie mnie zaskakują codziennie. Właściwie nie potrafię sobie już wyobrazić dnia, kiedy mnie przestaną zaskakiwać. Czasem się już boję takich zaskoczeń. Jeżeli mogę tylko tak szybko, to dzisiaj na przykład miałam taki telefon od pani z przedszkola i pani z przedszkola mówi: pani Sylwio, czy jutro jest jakiś turniej, Antek idzie na jakiś turniej, bo syn gra w piłkę. Ja mówię, no tak, jutro ma jakiś tam turniej. A gdzie ten turniej? W Popielowie. A w jakich godzinach? Ja mówię, no wie pani co, dokładnie nie pamiętam, muszę sprawdzić, chyba 11:00, bo wie pani co, bo Antek powiedział, że ja jestem jego panią w przedszkolu i koniecznie muszę śledzić jego osiągnięcia sportowe i że mam jutro przyjechać na turniej, no to się stawię, tylko chciałabym wiedzieć, gdzie i o której. Także tak to mniej więcej
wygląda. Wyegzekwował, co się mu należy, po prostu. No to skupmy się w takim razie na tych relacjach.
No, też chcę to powiedzieć, bo ja na przykład nie tyle czuję zaskoczenie, co bardziej chyba mnie to wszystko rozczula. Nie wiem, czy to nie wynika przypadkiem z tego, że ja naprawdę bardzo mocno się kumpluję ze swoimi synami. I jakby, gdy oni coś przeżywają, to częściej wywołuje to na mojej twarzy uśmiech. A jeszcze pewne podobieństwa, które mamy, powiedzmy, w charakterze z niektórymi synami, mam trzech, no to mam w czym wybierać nawet. Więc na przykład najstarszy syn jakby podobnie myśli jak ja. To jest bardzo oczywiście miłe, ale to oznacza też, że potrafię prawie przewidzieć, co wymyśli. A może właśnie przez to, że sama jestem zaskakująca dla świata, czasem dla siebie, no to nie dziwi mnie to, że on zaskakuje siebie, mnie oraz świat. Po prostu jakby ma to wkomponowane w swój charakter, że tak to nazwę. Natomiast Kamil jest z kolei bardzo zamkniętą osobą, więc jak opowiada i coś jeszcze z pasją, to mnie zaskakuje, że wreszcie ja tak czekałam i słuchajcie, milknę wtedy jak gaduła, milknę i słucham, co będzie. Natomiast Maciuś jako trzeci jest po prostu taką naszą, taką słodyczą chodzącą i właściwie jego łapka w mojej dłoni, kiedy nawet szłam do radia tutaj, to jest dla mnie takim momentem absolutnej czułości takiego. I trudno tu powiedzieć o jakimś zaskoczeniu, bo ja bardzo chciałam mieć dzieci, czułam się gotowa na nie i gdy pojawiały się, chciałam mieć troje dzieci. Nawet nie chcę powiedzieć, że chciałam mieć trzech synów, ale tak chyba jakbym miała dzisiaj powiedzieć, to na pewno bym ich nie zamieniła na córki. Myślę, że to też jest chyba takie typowe, bo kocham swoich synów, ale jest coś takiego, że godzę się, ja po prostu raduję się każdą chwilą, bo mam też pełną świadomość, że ten czas z naszymi dziećmi jako dziećmi, takimi małymi, jest niestety bardzo krótki i jakby nie chcę niczego stracić, takie mam uczucie.
No to jest właśnie tak, jak przychodzę do domu i słyszę tati, choćbym wiedział, że mam jeszcze 5 rzeczy do zrobienia i nie wiadomo, jakie jest tam jeszcze sprawy do pracy i co czy w domu, to po prostu trzeba wszystko zostawić. Trzeba, ja znaczy chcę, ja to chcę zrobić, to jest niesamowita, przyjemna sprawa, kiedy oni, nie zawsze oczywiście, bo czasem są tak zabawieni czymś tam, że nie widzą w ogóle, że na to przed, ale to się rzadko zdarza, czyli właśnie częściej jest to tati, do tego stopnia to jest, że na przykład jeśli ja coś robię w domu, a jest na dole z nimi moja teściowa czy moja mama, no to oni po prostu biegną i w ogóle ciężko jest ich utrzymać na dole. I to jest krzyk, płacz, tati. Łącznie z tym, że jak przyszedł do nas kiedyś pan robić nam szafę.
Krzyczą i płaczą z radości.
Tak, w tym sensie. Ale przyszedł do nas pan robić nam szafę i robił tą na górze szafę, prawda? Na dole była teściowa z synem, więc on cały czas tati, ona musiała pójść z nim, pokazać mu, że to nie jest tati. I dopiero wtedy on jakoś miał zaczął się na sobie zachowywać, prawda? Natomiast Michał zaskakuje mnie najczęściej słowami, swoimi pytaniami i tym takim, czymś takim, że na przykład ja rano wstaję, żeby jak oni jeszcze śpią, coś jeszcze zrobić, na przykład do pracy, bo jak jakieś 5:30, on wtedy wstaje i zaczyna rozmowę na jakiś poważny temat. Jak był wypadek w elektrowni, dlaczego tatusiu ten dźwig się wtedy złamał? I zaczynamy o 5:30 rozmawiać, albo na przykład jak jedziemy palić w piecu, on musi pójść ze mną, oczywiście ma swoje działki do zrobienia, chociaż ostatnio już we 3 paliśmy, to w ogóle była zabawa, ale on na przykład szedł ze mną i schodzimy na dół i tak zaczęła się rozmowa, miał sklejać z dziadkiem autobus, pytam się go, czy skleili. No nie, bo nam zabrakło takiego narzędzia. Ja wiem, bo tato jest takim zapalnym modelarzem, przynajmniej jeszcze z dawnych lat i mówi, że ja mówię, czyli co, zabrakowałam skalpela. No właśnie skalpela. Zaczynam mu tłumaczyć, bo on się pyta, co to jest skalpel. Zaczynam mu tłumaczyć. Mówi mu, że tam na przykład ja miałem operację wyrostka, więc wyrostek, tam się odcina brzuszek, to takie rzeczy. I tłumaczy mu, co to jest wyrostek i potem się słyszę, tatusiu, dlaczego Pan Bóg nas stworzył z wyrostkiem? Przecież mógł nas stworzyć takim i bez wyrostka, byłoby fajnie. I słuchajcie, w ogóle rozmowa kompletnie przeskakuję na temat.
Czy to wszystko szybko... 5:30?
Nie, to akurat już jest, to jest popołudnie, palenie w piecu, gdzie jest trochę więcej
czasu. 17:30.
Chodzi mi o to, że po prostu przeskok tematyczny jest niesamowity i po prostu no, momentalnie trzeba się, i to na poziomie 5-latka trzeba to wytłumaczyć. To jest niesamowite wyzwanie, ale ja to bardzo lubię, ale to są fantastyczne rozmowy.
Dzieci tak mają tak o tym paleniu w trójkę w piecu. Jaś i Małgosia mi się jakoś niebezpiecznie przypomniał. Mam nadzieję, że zupełnie
nie,
bez powodu.
Nie, to zupełnie inna bajka.
Pewnego rodzaju wyobrażenia, które mamy o dzieciach, pan doktor mówi o tym, musimy je mieć, bo to w jakiś sposób porządkuje naszą rzeczywistość, zwłaszcza tą, której nie znamy, prawda, która jest przed nami, kiedy przychodzi na świat pierwsze dziecko. Potem weryfikujemy, to znaczy tak, tutaj z tego, co mówią moi goście, wygląda, że tutaj nie ma jakby takich zaskoczeń czy rozczarowań, prawda, że bardziej to jest trochę na takiej zasadzie odkrywania świata i to odkrywanie, to poznawanie jest taką fascynacją, że już się nie pamięta o tym, czy się miał jakieś wyobrażenia, czy miał być blondynem, brunetem, mieć niebieskie oczy, fioletowe, czy jeszcze jakieś inne, bo po prostu ta osoba, która jest, jest tak fascynująca, że jest przygodą. Moi drodzy, mama, syn, tato, syn, synowie pomiędzy sobą. Mamy tutaj dwie panie, to może pierwszeństwo relacji mama, synowie. Panie doktorze, co nauka na to? Jaka jest ta relacja, czy jakby o czym tutaj trzeba pamiętać, co jest ważne? Kim jest mama dla syna?
Mama dla wszystkich, dla obojętnie, czy to jest syn, czy jest córka, to jest wszystkim. To jest tak, że u nas się tak mówi, albo są inne relacje z ojcem, inne relacje z matką, ale nawet jeżeli syn ma, czy córka ma tych lat 40, 50, 60, to zawsze mamusia to jest tym, tą opoką. To jest tak, że mama jest pierwszym kontaktem, bo mama przytula, mama karmi, to jest tak, jak jest jakaś choroba, to obojętnie jakby było dziecko za tatą, za dziadkiem, za babcią, to zawsze mama. Bo mama jest światem. Mama daje bezpieczeństwo, mama daje ukojenie. Jak coś złego się dzieje, to jest... Są takie straszne badania, które były robione w czasach II wojny światowej. Ostatnie słowa tych ludzi, którzy umierali na wojnie, to były ja chcę do mamy, ja chcę do domu. I to są takie rzeczy niepodważalne. Ale jeżeli chodzi o to, jak to jest z tymi relacjami między mamą a synem, to... To jest tak, ja już o tym mówiłem kilka razy, za każdym razem.
Ale to nie pamiętamy wszystkiego, dobrze. Proszę powtarzać.
To powiem tak, to zależy, bo może tak, w psychologii największym problemem jest człowiek. Gdyby nie było człowieka, to by psychologia była bardzo prosta. Ale człowiek jest taki nieokreślony i w zależności od tego, jak to z nim jest, to takie są wyniki. Także nie można powiedzieć jednoznacznie, bo dla każdego chłopca matka jest taka.
Nie wchodzimy w takie schematy, no bo mówi się tak, że mama jest na przykład pierwszym wzorem kobiety, prawda? I to jest jakiś punkt odniesienia.
Ja mogę wyjść,
czy nie znaczy, jest?
Powiem tak, w zależności, my w psychologii jest 5 głównych nurtów i one wzajemnie, no, kiedy słyszymy jakiegoś psychologa, który mówi, czy no, kiedy państwo słyszycie mnie, to można się wydawać, że ja mówię w imieniu całej psychologii. Nie, zdecydowanie nie. Ja jestem człowiekiem, który ma jakąś taką małą wiedzę z zakresu psychologii i wyraża swoją opinię popartą pewnymi badaniami psychologicznymi. Ale jeżeli chodzi o obiektywne podejście, to każdy psycholog ma inne zdanie. Według psychologów behawioralnych, przepraszam, psychoanalityków, można powiedzieć tak, matka jest tą pierwszą miłością. Tym pierwszym jest tak zwany kompleks Edypa. W pewnym etapie rozwoju syn odczuwa pociąg seksualny do matki, zazdrosny ojca i to wszystko mija. Według behawiorystów jest trochę inaczej. To są nagrody i kary. Według psychologów ewolucyjnych to jest te odruchy, które pojawiają się u dziecka. To jest chęć przetrwania. Dziecko musi być zależne od matki, dlatego że inaczej, jeżeli matka coś jest nie tak, to dziecko umrze i tak dalej, i tak dalej. Także są, jak najbardziej są schematy.
Trudno wsadzić w jeden schemat.
Znaczy, ja mogę powiedzieć, tylko że wtedy byłbym stronniczo. Nie potrafię tego tak
I wybrałby pan jakąś jedną opcję, w takim razie no, damy głos po prostu doświadczeniu życiowemu dziewczyny, wy i wasi synowie. Czy macie takie poczucie, tak, że wy jesteście też dla swoich chłopaków wzorem kobiety, jakąś tak pierwszą kobietą w życiu?
To ja mam ochotę powiedzieć i powiem, że jestem na pewno wielką przyjaciółką moich synów. O czym przekonuję się często. Nigdy nie myślałam, że może być jakoś, nie doszukiwałam się, chyba nie za dużo mam jakiś tego typu
nurtów psychologicznych.
Tak, raczej nie analizuję tych nurtów psychologicznych, raczej analizuję, jak tutaj w tym momencie jestem wywołana do odpowiedzi, to powiem jedno. Mam syna nastolatka, który jest gimnazjalistę, który ma już te chwile tych swoich, przepraszam za słowo, odpałów, w trakcie których ja rzeczywiście czasami zdziwiona jestem, ale to, w jaki sposób on wychodzi z tego, że czasami nieładnie się odezwie do mnie, czy w jakiś sposób tam zareaguje, powiedzmy,
nie
dość
tak, jakby
emocjonalnie.
Sobie
natomiast rzeczywiście jest takie coś, że to jakby to, w jaki sposób on wychodzi, a wychodzi w sposób świetny, to jakby świadczy po pierwsze, że jestem ważną dla niego osobą, że nie olewa mnie, że po prostu liczy się z moim słowem, że na pewno jestem jego przyjaciółką, że lubi ze mną przebywać i nie chce też stracić tej relacji, a przy tym widzi we mnie człowieka, co się zaczyna zupełnie inaczej. Jak to wygląda? A mianowicie po kilku minutach przychodzi do mnie i mówi: nie, no nie powinienem się tak do ciebie zachowywać. Przepraszam cię, mamo. Bez sensu. A najczęściej jest coś takiego, że ja w tym momencie też sobie zdążę pomyśleć, że na przykład nie powinnam była tak powiedzieć, bo stał jakiś jego kolega, ja tak za bardzo dużą czułością się nagle zwróciłam, zapomniałam, że jesteśmy w publicznym miejscu i tak poszłam z syneczka, a tutaj trzeba było bardziej tak konkretnie. Ja mówię, ja też zapomniałam trochę, że przy kumplach muszę się bardziej tak wiesz, trzymać. A on mówi: spoko, mamo, jesteś super, jesteś cool. Także to jest ten 14-latek, 15-latek, który w ten sposób ma relacje. Kamil, tak jak mówiłam, zamknięty, ale rzeczywiście duży mam z nim kontakt. Teraz mieliśmy takie ciężkie zajście w życiu, więc myślę, że jeszcze bardziej się do niego zbliżyłam. Miał ciężki wypadek, spędziliśmy wiele czasu razem w szpitalu. Natomiast no, Maciuś 6-letni, którego tutaj nawet widzę, który jest takim moim oczkiem w głowie, taką wisienką na torcie, taką kropeczką, to jest na razie, no jestem na pewno dużo od niego starsza, bo przy narodzinach 15-letniego syna, czy dzisiaj 15-letniego, to byłam bardziej koleżanką. Dzisiaj rodząc dziecko w wieku 36 lat, mam dzisiaj 6-latkę, no to już wiadomo, to już i ta przestrzeń między nami jest duża. Na szczęście mam synów, którzy są najlepszymi kumplami do wszystkich zabaw i to jest najważniejsze, więc ja myślę, że dla mojego najmłodszego syna jesteśmy z mężem właściwie głównie oparciem, taką ważną osobą. Mamo, dobrze, że jesteś, jak mi boli brzuszek, pocałuj, przytul. I no, myślę, że tutaj jeszcze nie ma co za bardzo wydziwiać z tym.
To jest ta jakby perspektywa mam. Jaka jest perspektywa ojców?
Czy z Michałem jest dosyć ciekawa sprawa, bo był taki czas, w sumie, nie wiem, może jak miał 3 lata, gdzie mama w ogóle nie była istotna. Tak mogę powiedzieć w dużym uproszczeniu oczywiście, ale wszystko było tato. Tato, wszystko tato wiedział najlepiej, wszystko tato mógł to zrobić, wszystko po prostu. Nawet moja żona mówiła, że Marcia mówi, co jest, ja go tak kocham, ja mu wszystko, a mówi, a coś jest, ja mówię, słuchaj, spokojnie, to wszystko wróci, mówię, jest taki czas.
Przepraszam się, tylko wtrącę, bo tu tydzień temu chyba nawet w programie właśnie mówiąc o tym okresie w życiu dziecka, jeden z moich gości powiedział, no i to był czas, kiedy ja byłem Bogiem, niekwestionowanym Bogiem dla moich dzieci i to było piękne, więc
no
tak
nie,
mi się
teraz
przypomniało,
tak to,
że to chyba
tak to właśnie wygląda, tak to wyglądało, ale potem to już się w miarę wyrównało. Teraz na przykład już jest taki etap, że Michał wybiera sobie, oczywiście i mamusia i tatuś są ważni, ale jeśli chce coś załatwić, nie załatwi tego z mamusią, to idzie do tatusia, może się uda, prawda? Więc tu musimy być bardzo uważni i konsekwentni, żeby nawzajem siebie jakoś nie gdzieś nie negować. Natomiast Pawełek, no to jest półtora roku dziecko, więc to jeszcze, to on bardziej za Michałkiem, ale też na przykład no i ze mną, prawda? Więc to jest teraz tak, często jest teraz taki obrazek, że idąc na górę do sypialni, trzymam małego Pawełka w jednej ręce, a drugi Michałek bardzo usilnie skacze, żebym go też wziął, więc idę z nimi dwoma, co już jest trochę trudniejsze, żeby się zmieścić, ale to jest piękne, to jest niesamowita sprawa. Ja bym mógł ich tak trzymać cały czas i pewnie bym się długo nie zmęczył, prawda? To jest niesamowita, w ogóle niesamowita sprawa. I te ich relacje też w ogóle, to jest taką pierwszą relacją, jak pamiętam, to sobie też wypisałem, bo mam taki zeszyt w domu, tu różne takie ciekawe rzeczy wypisuję. I tu jest takie wydarzenie z 27 września, z 2015 roku, a więc po urodzeniu Pawełka zaledwie kilka dni przyszliśmy do domu, ponieważ Michał był chory, więc nie mogliśmy od razu do tego domu przyjść z dzieckiem. Przyszliśmy do domu i tak, zapisane coś takiego, że Michałek wziął za rękę Pawełka i mówi do niego: nie martw się, ty też kiedyś będziesz duży. To było tak niesamowite, tak piękne, w ogóle nie sterowane, nic z tych rzeczy. To niesamowita sprawa.
Pocieszył go na dzień dobry.
I tak, dzisiaj są takie relacje, że oczywiście no, gryząco czasami różne, prawda, ale generalnie bardzo się kochają i pamiętam, żeby to zrobić dla Pawełka, Michałek mówi to, tamto. Kiedy trzeba, to oczywiście on tam też patrzy, no wiadomo, jak to dzieci.
Panie doktorze, no bez względu na różne nurty psychologiczne, to jest chyba jednak tak, że ojciec to... No pewien wzór, to jakby nie da się ojca podrobić, prawda? On pokazuje, ma szczególną pozycję w życiu dziecka. Na czym jakby ta szczególność polega, przypomnijmy.
To znaczy, to jest tak, istnieje coś takiego jak modelowanie. My nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy bardzo podobni do naszych rodziców. Córeczki są podobne do mam, chłopcy do swoich ojców. To jest taka zasada, że jak poznaje się dwoje młodych ludzi, i zanim zaczną się tak jakoś spotykać na poważnie, to dobrze, żeby przyszli do domu tych swoich wybranków i zobaczyli, jak działa rodzina, jak działa ojciec, jak działa matka, dlatego że za lat 20 ci wybrankowie będą bardzo podobni. No to jest, ale to tak jest, tego się nie uniknie.
Jakoś tak wszyscy dziwnie zareagowali.
Wszyscy zaczynali z żalem. Te miny nasze wcale nie są.
Nie, no dobra, nie wiedzieliście o tym ileś tam lat temu, to już teraz pozamiatane. No dziękuję. Musicie sobie jakoś radzić wszyscy.
I to chodzi o to, że chłopiec, no może tak, my będąc dziećmi, u dzieci jest coś takiego jak wrodzony mechanizm adaptacyjny, one naśladują to, co mogą. Tak naprawdę samo naśladowanie jest ważniejsze od samego efektu, czyli to jest tak, że dziecko może przez 20 minut otwierać i zamykać drzwi, tak jakby nie chodzi o to, żeby zamknąć te drzwi i coś zrobić, tylko o to samą czynność. I tak samo kopiuje zachowanie dorosłych. Mała dziewczynka, która maluje się tak jak mamusia, dlaczego? Dlatego, że mamusia się maluje. Chłopczyk, który, przykład, ojciec, który pije i czyta jednocześnie, czyli pije herbatę i sobie czyta, to mały chłopiec już półtoroczny, czy nawet roczny, to zrobi to samo. To nie chodzi o to, dlaczego to robi, ale tato tak robi, więc tak trzeba robić. To jest tak, u małego dziecka, to znaczy trudno jest powiedzieć, jak dziecko sądzi, jak dziecko uważa, bo trzeba byłoby tak zamienić duszę, wziąć takiego duszę dorosłego, wrzucić to dziecko do
ciała. Nie róbmy tego, to już lepiej tak, także, posiłkujmy się nauką.
Tak, także to jest trudne. Niemniej jednak, no, u dziecka jest prawdopodobnie taki silny podział na to, co jest mama i co jest tato. Znowu się odwołał do psychoanalizy. Znany psychoanalityk powiedział tak, dziecko ma miłość matki, ale na miłość ojca sobie musi zasłużyć. I to jest coś takiego, że ono po prostu tak jakby zdobywa pewien sposób. To, czym pan powiedział, ten wiek 3 lat, to już jest taki dość duży wiek. Znaczy, dziecko już ma pewną, źle, nie powiem tożsamość, ale już dużą wiedzę i dlatego zaczyna tak działać, jak działa, czyli naśladować, no i dlatego ojciec jest takim Bogiem.
Ja jeszcze tylko powiem a propos tego naśladownictwa właśnie, że taki najbardziej charakterystyczny obrazek, ja zwykle jak rozmawiam przez telefon, to chodzę sobie, no nie potrafię stać w miejscu i po prostu nieraz było tak, że ja się schodziłem, rozmawiałem, Michał brał i cokolwiek, to była krótkofalówka jego strażacka, czy jakaś inny przedmiot, albo stary jakiś telefon i chodzi dokładnie, bo ja mogłem mówić, żeby się uciszył, oczywiście nie było szans, bo rozmawialiśmy we dwójkę, czy w czwórkę właściwie wtedy już razem, prawda?
Być jak mój tata, jednym słowem, ale powiedział pan też, że do innych jakby zadań są mamy, do innych są ojcowie i o tym porozmawiamy, proszę państwa, w dalszej części naszego programu. Dziś synowie w centrum uwagi i te relacje synów z mamami, synów z ojcami, no i też synów pomiędzy sobą. Bądźcie państwo z nami, za chwileczkę wracamy.